Chwała Bogu, bracia i siostry. Myślę, że większość z was zauważyła to, że żyjemy w bardzo trudnych i w bardzo dziwnych czasach. Wszystko to, co się dzieje wokół nas, przynosi dość raptowne, gwałtowne i dynamiczne zmiany. I istnieje pewnego rodzaju ryzyko, że jeżeli zaczynamy patrzeć na to, co teraz prezentuje ten świat, to może nas to mocno absorbować. Może za bardzo zwracać to naszą uwagę. I chciałbym dzisiaj skupić się na naszej bliskiej relacji z Panem Bogiem. Wiecie, wierzę, że potrzebujemy Go jeszcze mocniej, jeszcze bliżej i jeszcze głębiej. I to jest po prostu to, co powinno wypełniać każdy nowy dzień naszego życia. Codziennie musimy patrzeć na nowo na oblicze naszego Boga. I Jan przestrzega nas w jego pierwszym liście przed umiłowaniem świata, przed doczesnością tego świata i przed jego przemijalnością. Możemy otworzyć pierwszy list Jana, drugi rozdział i przeczytamy wiersze od 15 do 17. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Wiecie, tutaj apostoł Jan daje nam pewnego rodzaju wskazówki, czym się charakteryzuje świat, co jest dla niego charakterystyczne i przestrzega nas przede wszystkim przed tym, że to nie pochodzi od Pana Boga, że to jest sprzeczne z naturą Pana Boga i my nie możemy w to po prostu wchodzić. Ale ten 17 wiersz jest dla mnie czymś bardzo też fajnym, bo przede wszystkim mówi nam o tym, że świat przemija, o przemijalności świata. Mamy świadomość tego, że Jezus przyjdzie na ziemię i pochwyci swój Kościół, ale jest tutaj w końcówce tego wiersza pewnego rodzaju obietnica, która brzmi następująco. Jest to dla nas po prostu radość. Kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. I przechodząc dalej do Bożego Słowa, chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza. Będziemy czytać z 14 rozdziału, 33 wiersz. Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Wydaje się, że to jest pewnego rodzaju bardzo prosta zależność, ale niestety jest to bardzo trudne. Wyrzec się wszystkiego, co posiadamy. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba podkreślić, że rzeczy są niejednokrotnie przeszkodami, które zawadzają na drodze w perspektywie wieczności. I moglibyśmy sobie wyobrazić taką sytuację. Tutaj na tej kazalnicy jest waga. Po lewej stronie wrzucamy te wszystkie rzeczy, które nas absorbują, doczesne, które są na tym świecie, a po prawej stronie wrzucamy wieczność. I w tym momencie powinniśmy się zastanowić, do czego nam jest bliżej. Czy do tej prawej strony? Czy dążymy faktycznie do życia wiecznego z Bogiem? Czy jednak w naszym życiu może pojawiać się jakiś problem? Czy ten świat oferuje coś, co tak naprawdę nam się podoba i nie możemy z tym się rozstać? I chciałbym przejść do kolejnego fragmentu, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i będziemy czytać wiersz 24. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie i weźmie swój krzyż i idzie za mną. Wiecie, zastanawiając się nad tymi dwoma rzeczami, wyparcie się samego siebie i wziąć krzyż i iść za Bogiem. Gdy myślę właśnie o tym fragmencie, o którym pisze Mateusz, od razu przypominają mi się słowa pewnej piosenki. Śpiewał ją taki młody polski wokalista, Dawid Kwiatkowski. Część z was może go znać z programu The Voice of Poland. I wiecie, to były obchody którejś rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, co to było za miejsce, komu tam był oddawany kult i cześć, ale chodzi mi o tekst tej piosenki, bo tekst tej piosenki jest bardzo mocny i bardzo mnie dotyka i brzmi on następująco. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, byś został tylko Ty, jedynie Ty. I właśnie niesienie naszego krzyża, to oznacza w naszym życiu kruszenie, wypalanie mojego własnego ja, tak, aby został już tylko Chrystus. Jeszcze mocniej podkreśla to apostoł Paweł, co jest taką największą wartością, czyli zyskaniem Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 3:8 mówi takie słowa. 3:8. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa. Dzisiaj zapomniałem powiedzieć, u mnie jest debiut Biblii, uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Bardzo długo korzystałem z Biblii Warszawskiej. Nie mówię, że ona poszła już do lamusa i z niej nie korzystam, ale ostatnio też rozmawiałem z bratem Leszkiem Wrzecionko. Zauważyłem, że pastor też korzysta z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej i stwierdziłem, no czemu nie ja? I okazuje się, że wiele tutaj tekstów ma naprawdę bardzo dobre tłumaczenie. To zupełnie inaczej wybrzmiewa. Jest to naprawdę takie fajne i zachęcam też, jeżeli nie macie tej Biblii, możecie po prostu ją zakupić. I to, co jest bardzo ciekawe, Paweł uznaje wszystko za gnój. I w Biblii Warszawce, w Biblii Warszawskiej ona używa sformułowania śmiecie, ale ten gnój jakoś tak mocno do mnie dociera. Gdy pomyślimy nad tym, czym jest gnój, najprościej są to stałe lub płynne odchody. I o ile możemy zastanowić się nad tym, jest to coś, co jest nam nieprzydatnego, coś, co należy zutylizować, coś, czego nie potrzebujemy, coś, czego musimy się pozbyć z naszego życia. I wiecie, kim był Paweł? Paweł miał bardzo poszanowaną funkcję. Paweł był osobą uczoną. Paweł coś znaczył, ale Paweł to wszystko uznał za gnój. On z tego zrezygnował, żeby poznać Jezusa Chrystusa. To jest pewnego rodzaju koszt. Musimy zrobić kompletną czystkę w naszym życiu. Pozbyć się wielu rzeczy i dążyć do tego, żeby Jezus był cały czas źródłem naszego życia i tym, który nas prowadzi. I nagroda, która nas czeka, jest niesamowita. Nagrodą jest zbawienie, a finalnie życie wieczne. Chciałbym tutaj skupić się na kilku zdaniach Paula Washera. Może część z was zna tą osobę. Był to misjonarz, który był 10 lat w Peru. Tam założył taką fundację, która pomaga osobom, która chce zakładać kościoły w Peru. Później wrócił do Stanów Zjednoczonych. Jest także autorem przynajmniej kilkunastu książek. I przeczytam te słowa, które według mnie są bardzo idealne i pasują do sytuacji, w której teraz znajdujemy się na świecie. O czym rozmawiasz, tam jest Twój Bóg. O czym najwięcej myślisz, tam jest Twój Bóg. Na co są nastawione Twoje oczy i serce, tam jest Twój Bóg. Wiecie, to jest niesamowite, to jest bardzo ważne. To, czym się karmisz, to, o czym mówisz, to, co jest w Twoim sercu, to, na co są zwrócone Twoje oczy, powoduje, że właśnie to staje się Twoim Bogiem. I wiecie, w naszym życiu chrześcijańskim może zdarzyć się tak, że po prostu popełniamy błędy. Nikt z nas nie jest idealny. Odnosimy pewnego rodzaju porażki, upadamy, a finalnie grzeszymy. To, co jest charakterystyczne, to nie możemy jednocześnie żyć dla Pana Boga i mieć kompromis ze światem. To jest po prostu niemożliwe i to jest niewykonalne. Tak się po prostu nie da żyć. Chrześcijanin nie może być przesiąknięty przez świat. Ty i ja nie możesz tolerować tego, jak zachowuje się świat. jak on postępuje. Świat jest czymś w opozycji do Pana Boga. Tendencje świata są przeciwne zasadom i normom Bożym. Świat ma swoje idee, świat ma swoje zachowania, świat ma swoje słowa i świat ma swoje postępowania. Bóg ma inne zasady i inne normy życia. Nie możemy tutaj wstawić między to znaku równa się, bo tak się nie da. To jest po prostu niemożliwe. I to, co jest cudowne i zarazem wspaniałe, ale jednak dla nas bywa to pewnego rodzaju przeszkodą, to wolna wola, którą obdarzył nas Pan Bóg. I pisze o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian i możemy otworzyć list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 6, wiersz 12. Myślę, że to jest bardzo znany fragment przez większość z nas. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Początek jest bardzo obiecujący. Wszystko mi wolno, ale od razu przychodzi pewnego rodzaju korekta. Ale nie wszystko jest pożyteczne. I to jest bardzo ciekawe, bo apostoł Paweł sugeruje nam, że można dać się czemuś zniewolić. Jest takie ryzyko, istnieje taka opcja, że możemy czegoś zakosztować i to może być naszym zniewoleniem. Jeżeli w naszym życiu pojawia się pewnego rodzaju substytut, który powraca do nas cały czas, nie możemy się bez tego obejść, próbujemy, ale ciągle popełniamy te same błędy, ciągle z niego korzystamy, cały czas musimy się nad tym zastanowić, czy nie mamy pewnego rodzaju problemu. Czy ta rzecz, czy te czynności nie powodują, że stajemy się niewolnikiem danej sytuacji. I przechodząc dalej, chciałbym właśnie zwrócić na to uwagę, że z pozoru pewnego rodzaju dobre rzeczy, które są nowinkami tego świata, które służą nam, abyśmy mogli z nich korzystać, są to rzeczy, które przyniosły po prostu jakieś lepsze funkcjonowanie w dobie XXI wieku. One nie są złe. One nie są złe. Problem zaczyna się wtedy, w jaki sposób my tych rzeczy używamy i ile czasu spędzamy używając tych rzeczy. Taki bardzo prosty przykład. No to na przykład internet, YouTube, Facebook, pieniądze, wszelkiego rodzaju gadżety, telefon, tablet i tak dalej, i tak dalej. Są to dobre rzeczy. Ale jeżeli w nieumiejętny sposób z nich korzystamy, mogą być dla nas szkodą. I tutaj chciałbym podzielić się czymś z mojego życia. Tutaj nie ma się czym chlubić, ale mówię tutaj to dla przestrogi, dla was, dla młodych ludzi, także i starszych ludzi, a przede wszystkim dla was jako rodziców. Gdy byłem na studiach, studiowałem w Opolu turystykę i rekreację. Nie był to wybitnie trudny kierunek. Nie ma co porównywać tego z prawem albo z jakimiś studiami lekarskimi. Kiedy była sesja, trzeba było się uczyć, czyli tak zwany system eliminacji studenta. Jeżeli nie było sesji, tego czasu trochę było więcej, były jakieś tam kolokwia, ale jednak było tego czasu dużo, który można było wykorzystać niestety na głupoty. No i ja nigdy nie grałem za bardzo w gry, nigdy nie grałem w jakieś strzelanki, ale miałem jakieś takie zamiłowanie historyczne i gdy ta era komputerów, tego wszystkiego weszła, internet, gry przeglądarkowe, poznałem na studiach dwóch kolegów, z którymi też mieszkałem na stacji, no i pokazali mi taką grę i bardzo szybko się w nią wciągnąłem. Wiecie, z pozoru mała jedna wioska, budujesz jedną wioskę, ale ja doszedłem do etapu, gdzie miałem tych wiosek bardzo dużo i grałem w tą grę prawie 8 lat. Spędzałem od 3, nawet i może do 4 godzin dziennie. I tutaj nie ma się czym chlubić, bo to jest czas, którego już nigdy w życiu nie odzyskam. To jest czas, który był czasem straconym. On nic nie wniósł do mojego życia. I ja nie mówię, że granie w gry jest czymś złym. Możemy odpowiednio dozować te gry. Możemy patrzeć przede wszystkim, co to są za gry, jaka jest tematyka tych gier, bo to jest bardzo ważne. Nasze dzieci zaczynają już grać w wieku 8, 9, 10 lat mnie osobiście to przeraża. Wiecie, ja zacząłem w domu to liczyć, przemnażałem ten czas, liczbę godzin, dni tygodnia i rachunek był dość niemiły. Spędziłem w internecie kilka miesięcy mojego życia. Kilka miesięcy mojego życia. Mógłbym po prostu powiedzieć, że dzisiaj po usłudze idę do domu i spotykamy się za 4 miesiące. Bo na przykład zostawiłem 4 miesiące życia w tej grze. To jest przerażające. To jest po prostu przerażające. Ale to jest przestrogą przede wszystkim dla was jako rodziców. Inna rzecz. Skoro mieliśmy szybki, fajny internet, kilkanaście laptopów, no to co mogliśmy robić? Przecież taka prędkość nie mogła się marnować. No zaczęliśmy ściągać filmy. Wiecie, komputery nie były wyłączane na noc. One chodziły po prostu cały czas. Ja chyba dosłownie 7 miesięcy miałem z 700 filmów na komputerze. Moi koledzy to samo. Codziennie oglądaliśmy różnego rodzaju filmy. Zapraszaliśmy znajomych. I ja byłem fanem horrorów. Byłem fanem takich ciężkich filmów. I powiem wam szczerze, że później to zaczęło na mnie źle wpływać. Ja miałem takie dziwne akcje. Wracałem do domu. Byłem w kończycach. Szedłem po ciemku do sklepu. I wiecie, szedłem tak. I obracałem się do tyłu. Czy za mną nie jedzie ta czarna limuzyna z określonego filmu? I nagle przyspieszałem kroku, bo jakieś auto jechało 40 na godzinę, a że to była strefa zamieszkania, więc mogło tyle jechać. Ja się bałem, że coś się wydarzy. I to, w jaki sposób korzystamy z tych rzeczy, jest bardzo ważne. Nie ma nic złego w oglądaniu filmów, ale zależy, jakie są to filmy, jakiej tematyki i ile czasu spędzamy oglądając te filmy. Bardzo niebezpieczną jest platforma Netflixa. Nie wiem, czy ktoś z was się zmierzył z tym, co to jest Netflix. Bardzo szybko można sobie odpalić jeden serial, lecieć odcinek za odcinkiem, sezon za sezonem. I w tym momencie okazuje się, że jest to problem. To jest takie fajne, zasiąść, oglądać, bardzo przyjemne. Ale czy jest to pożyteczne? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Tutaj mam za sobą taki gadżet. Wiecie, ten telefon jest wyłączony, nikt nie zadzwoni. Ani ja go nie włączę, nie bójcie się, nie będę dzwonił do nikogo z was, sprawdzę, czy jesteście na przykład na nabożeństwie, bo to nie o to chodzi. Ale wszyscy wiecie, co to jest. To jest telefon. To jest coś, co nas cieszy. To jest coś, co zrewolucjonizowało nasze życie. To jest gadżet, bez którego praktycznie się nie rozstajemy. Jego funkcja i pierwotne założenie jest bardzo dobre. Dzięki niemu możemy dzwonić. Możemy się szybko komunikować. Możemy połączyć się z każdą osobą na naszym globie. Mało tego, teraz już możemy prowadzić wideorozmowę. Możemy widzieć tą osobę. Korzystamy z super szybkiego internetu. Posiadamy różnego rodzaju tam fajne aplikacje. Możemy tam pisać w Wordzie. Korzystamy z czego? Z GPS-u. No niesamowity po prostu komfort życia. Wchodzimy do samochodu, odpalamy sobie GPS i jedziemy do każdego miejsca na ziemi, do którego nas zaprowadzi. Kiedyś tak nie było, ale wiecie, ten gadżet może stać się bardzo niebezpiecznym narzędziem w naszych rękach. W dzisiejszych czasach stanowi on pewnego rodzaju problem. Możemy korzystać z różnych stron internetowych, bo ten telefon cały czas mamy przy sobie. Możemy zacierać nasze ślady w internecie. To nie jest nic trudnego. Możemy po prostu kasować historię pamięci, stron, na które wchodzimy i być może nasz małżonek o tym nie wie, nasza żona, nasz mąż. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo zaczyna się problem w momencie, gdy żona chce sprawdzić twój telefon, a ty zaczynasz troszeczkę sapać, tak? Bo coś robisz, bo potem, bo później. Ej, no o co ci chodzi? Zrób coś tam na tym swoim telefonie i na odwrót. I tu jest ryzyko, tu się zapala lampka. Czy mój mąż ma coś do ukrycia? Czy moja żona ma coś do ukrycia? Wiecie, dzieci, które z wami mieszkają, które mają telefony, które im kupiliście, to nie jest tak, że to jest tylko ich własność. I wy nie macie prawa sprawdzać, co wasze dzieci robią w telefonach. Owszem, macie prawo sprawdzać, co wasze dzieci robią w telefonach. Z kim prowadzą rozmowy, jak prowadzą rozmowy, jakiego języka używają, na jakie strony wchodzą. Lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest naprawdę bardzo ważne. I przechodząc dalej, chciałbym właśnie skupić się na tym, że ta intensywność, czas, który spędzamy, korzystając właśnie na przykład z internetu, głównie z Facebooka, z YouTube'a, jest zatrważająca. My mamy problem w racjonalnym dysponowaniu czasem, korzystając właśnie z sieci. I jeśli nie mówimy tutaj o problemach, to nie oznacza, że my tych problemów nie mamy. Po prostu często jest tak, że te problemy ukrywamy. I możemy to porównać do takiej komody, która ma 4 szuflady. Gdy otworzymy tą pierwszą szufladę, tam są ładnie poukładane rzeczy, ubrania, jakieś asortymenty. Wszystko wygląda pięknie, schludnie, ładny porządek. Nie ma tam nic, co wzbudziłoby nasze jakiekolwiek podejrzenia. Ale zaczynamy otwierać drugą szufladę. Schodzimy coraz niżej. Troszeczkę robi się bałagan. Troszeczkę jest nieładniej. Zaczynamy znaleźć tam coś, znajdujemy tam coś, czego nie było w pierwszej szufladzie. Schodzimy niżej, schodzimy do czwartej szuflady. Nawet nie musimy już tak głęboko szukać. Znajdujemy tam rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć. I być może w waszym życiu są takie szuflady, w których trzymacie rzeczy, z którymi tak naprawdę nie chcecie się rozstać. I tu jest wielki problem, tu jest bardzo poważny problem. Chciałbym tutaj przytoczyć właśnie, żeby to bardziej zrozumieć, taką anegdotę, taki przykład. W zeszłym roku mieliśmy tutaj gościa, był nim Marek Tomczyński. Ja mam taki zwyczaj od jakiegoś czasu, że gdy nie jestem na czwartkowym nabożeństwie, staram się po prostu wysłuchać to nabożeństwo, żebym wiedział, co straciłem. I są różne powody, czasem jestem w pracy, czasem po prostu fatalnie się czuję i nie jadę do kościoła, ale chcę po prostu wiedzieć, co było głoszone w moim kościele, co Bóg zaplanował dla mnie i dalej po prostu z tego korzystać. Jest kilka usług, do których zawsze wracam. Są usługi, które po prostu zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Duch Święty tak mnie dotyka, że po prostu wracam do tego, żeby nie zapominać tego słowa. I gdy Marek Tomczyński u nas był, przytoczył taką anegdotę o pewnej młodej kobiecie. Mieli problem z taką pewną młodą kobietą. Ona po prostu paliła papierosy. Bardzo długo modlili się o uwolnienie. I to uwolnienie niestety nie przychodziło. Zastanawiali się, w czym tkwi problem, skoro ona chce się od tego uwolnić. Kościół się modli, ale tego uwolnienia nie ma. I to był już naprawdę duży problem. Marek Tomczyński powiedział, dosłownie wyrosły nam pęcherze na rękach od nakładania nad nią po prostu rąk, na głowę czy tam na barki, to już tak parafrazuję, i nie wiedzieli, o co chodzi. No co się po prostu dzieje? To uwolnienie nie przychodzi. Aż do pewnego jednego momentu, kiedy ta kobieta powiedziała mu na ucho coś, co było czymś niesamowitym. Marek, ale ja tego nie chcę rzucić, bo ja to lubię. Wiecie, tu jest problem. My się musimy rozprawić z grzechem w naszym życiu. To nie są żarty. To po prostu nie są żarty. Nie możemy trwać nieustannie w grzechu. Może dojść do takiej sytuacji. Po prostu może. Kiedyś byłem w takim stanie. Przychodziłem tutaj do tej kaplicy i zakładałem maskę. Z zewnątrz byłem radosny, zadowolony, tak jak teraz, super towarzyski, modliłem się, byłem tutaj w tej społeczności, ale gdy wracałem do domu, to płakałem. Moja dusza płakała. Byłem w takim stanie, że niewiele zabrakło, abym opuścił tą społeczność. Niewiele. Ale przyszedł dzień, w którym zawołałem do Pana, ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę żyć w grzechu. Zabierz to ode mnie, zrobię wszystko, poddam się całkowicie Twojej woli. Będę Ci wierny, będę posłuszny, a wierzę, że Ty to wszystko zabierzesz. Wypal mnie, skrusz mnie, Panie, tak, żebyś został tylko Ty. I są takie fragmenty w Bożym Słowie, które są dla nas bardzo przyjemne, bardzo gładkie, bardzo miłe. Możemy po prostu słuchać tych fragmentów. To jest miód na nasze usta. No dosłownie rewelacyjnie się tego słucha, ale są takie fragmenty w Bożym Słowie, które powodują, jak je słyszymy, że dosłownie mogą nas nawet przerazić do szpiku kości. Boże Słowo także napomina, Boże Słowo także strofuje. I często boimy się słuchać tych fragmentów, boimy się czytać tych fragmentów. I jest między innymi właśnie taki fragment w liście do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. Apostoł Paweł pisze tutaj coś takiego. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. To jest czarne i białe. Jeżeli trwamy w grzechu, ciągle trwamy w grzechu, nie potrafimy się z tym uporać, to musimy mieć tego świadomość, że podążamy tylko i wyłącznie w jedno miejsce, którym jest piekło. Możecie się z tym nie zgodzić, ale życie w trwałym grzechu nie zaprowadzi nas do nieba. Ale mamy też tutaj coś wspaniałego. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Jeżeli się do Niego zwrócisz, skruszysz swoje serce, skruszysz swoje postępowanie, powiesz, że sam nie dajesz rady, złożysz to wszystko na Pana Boga. On w cudowny, niesamowity sposób może ciebie dotknąć, może ciebie zmienić i nie będziesz żył w grzechu i dostąpisz życia wiecznego. Wiecie, to są trudne fragmenty, ale one mają nam dać coś do zrozumienia. One muszą nas przenikać. Musimy czytać takie fragmenty. Ta lampka musi nam się zapalać. Musimy ciągle weryfikować stan naszego ducha, stan naszego życia. To w jakim ja jestem miejscu. Czy dalej nieustannie patrzę na Pana Boga, czy być może coś ze świata jednak mnie przenika. Jeżeli będziemy mocno zaabsorbowani, mocno zainteresowani tym, czym żyje teraz ten świat, istnieje duże ryzyko, że nasza relacja z Panem Bogiem będzie stopniowo spadała. Z tej piramidy potrzeb, gdzie na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, to może spadać na drugie, na trzecie miejsce i możemy wpuszczać do naszego życia bardzo dziwne rzeczy. I jest jeszcze jeden fragment, który też mówi bardzo ciekawe rzeczy. Jest on znowu zawarty w pierwszym liście Jana, ale tym razem będziemy czytać z pierwszego rozdziału wiersze od 8 do 9. To są kolejne mocne słowa. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Ale jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. 8 wiersz jest naprawdę konkretny. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy. Wiecie, my czasem chcemy to ubrać w takiej innej kategorii, tak delikatnie. O, jakaś tam potyczka. O, to się dosłownie nic nie stało. To taka mała rzecz. Czy Biblia kategoryzuje grzechy? Mamy mały, średni, większy, najcięższy i tak dalej? Nie. Grzech jest grzechem. I małe rzeczy, i duże rzeczy. Nie możemy mówić, o, to się nic nie wydarzyło. To jest taka drobnostka. Boże Słowo wyraźnie o tym mówi. Jeśli mówimy, nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy. Ale dalej, znowu jest wspaniałe rozwiązanie. 9 wiersz mówi o czym? Że jeżeli przychodzimy do Pana Boga, wyznajemy nasze grzechy, to jaki jest Bóg? Bóg jest wierny i Bóg jest sprawiedliwy. Ma moc przebaczyć ci każdy grzech, który popełniłeś. Ten mały w cudzysłowie i ten większy. On jest miłością. On zmarł na krzyżu za twoje i za moje grzechy. Musimy mieć to cały czas w głowie. Jaką cenę poniósł za nasz grzech? Jeżeli chcemy zrobić coś głupiego, za każdym razem spróbuj myśleć tak. Krzyż. Golgota. Mój Ojciec. Co On zrobił dla mnie? Jaką On poniósł cenę? Niech to będzie taka lampka. Gaszę lampkę. Boże, nie zrobię tego. Weź mnie od tego. Zacznij się modlić. Zacznij wzywać Jego imienia. A to pomoże. I ostatnio zauważyłem taką dziwną tendencję. Nie wiem, czy też zwróciliście to na to uwagę. Chciałbym tutaj poruszyć taką skłonność, która na przykład jest w życiu moich znajomych. Zauważyłem, jeżeli chodzi o poruszanie się na Facebooku, że wielu moich znajomych, no przede wszystkim tych, którzy nie znają Pana Boga, szuka teraz prawdy. Chcą pokazać na swoich tablicach facebookowych, czym jest prawda, jaka jest prawda, jak wygląda prawda. Mam takiego znajomego, który zmienił swoje imię i nazwisko i wywalił ze swojego członu nazwisko i dodał dwa człony. Jest to od teraz osoba, która jest suwerenem i jest wolna. I on wrzuca bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy w imię prawdy. Są to jakieś zamieszki z policją, demonstracje, wszelkiego rodzaju jakieś akcje antyrządowe, wszystko, co jest przeciw temu rządowi. Ten mój młody kolega, tak samo jak ja, bo razem chodziliśmy do szkoły, nawołuje ludzi, próbuje skrzyknąć ludzi, aby ich poprowadzić do buntu przeciw władzy z całego powiatu cieszyńskiego. I wiecie, on to robi w imię czego? W imię prawdy. Takiej, jaką on zna prawdę. Takiej, jakiej on poszukuje prawda. Ale ja mogę zadać wam teraz pytanie, tu, z tego miejsca. Co jest prawdą? A raczej, kto jest prawdą? Kim jest prawda? Dzisiaj Estera o tym mówiła. Jana, 6:6. Ja jestem, Jezus mówi, ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. To jest prawda, której my potrzebujemy. My nie musimy znać żadnej innej prawdy. To jest prawda, która jest prawdą niezmienną i stałą. Ona była, ona jest i ona będzie. To jest prawda, której my szukamy. Wiecie, my nie możemy w to wchodzić. Czy Jezus chce, abyśmy buntowali się przeciwko władzy? Czy Jezus chce, abyśmy brali udział w tych różnych protestach? Zadajmy sobie to pytanie. Czy Jezus tego chce? Widzicie, co się dzieje w naszym kraju. Dużo osób mówi, że żyjemy w kraju bezprawia. Ludzie szczują jedni drugich. Jest pełno demoralizacji, pełno wulgaryzmów. Czy mi się to podoba? Nie. Mi się to nie podoba. Ale ja się nie będę buntował przeciwko świeckiej władzy. W poniedziałki mamy tutaj modlitwę. Są dwie osoby, które przychodzą na tą modlitwę. Jest to brat Romek Skowronowski i brat Radek Itner i zauważyłem, że bardzo często modlą się i błogosławią sytuację w naszym kraju. Modlą się o nasz rząd, modlą się o zmiany, modlą się o mądrość, modlą się o naszą lokalną tutaj społeczność, o nasz lokalny rząd. I to jest ta postawa, którą my powinniśmy po prostu przyjąć. Co mi da wylewanie moich żali? Co mi da wylewanie moich frustracji? Wylejmy to w modlitwie o nasz kraj, o naszych rządzących. Są przynajmniej 2 albo nawet 3 fragmenty, które mówią, w jaki sposób chrześcijanin powinien podchodzić do ziemskiej władzy. I chciałbym przeczytać tutaj właśnie fragment z listu do Rzymian, 13, wiersz 1 i 2. Oczywiście jest to fragment dla was bardzo znany. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, one zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. To jest kolejny mocny fragment, to jest kolejny mocny tekst. Każda władza, ta świecka, ta ziemska, jest ustanowiona przez Pana Boga. Ona ma źródło z góry. Pomimo tego, że są ludzie, którzy nadużywają władzy, którzy nie postępują zgodnie z prawem, to nie jest naszą rolą, to nie jest naszym zadaniem, nie jest rolą Kościoła, nie jest rolą twoją ani moją ścigać aparat władzy i wymierzać im sprawiedliwość. Zostawmy to, nie wchodźmy w to, bo od tego jest tylko i wyłącznie Pan Bóg. Drugi wiersz jest dla nas pewnego rodzaju przestrogą. Tutaj się dzieje coś bardziej mocnego. Tak więc, kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. To jest coś mocnego. Czy ty i ja chcesz się sprzeciwiać Panu Bogu, Jego postanowieniu? Ci, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Możemy sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć w naszym sercu. Czy chcemy ściągać na nas potępienie? Inny, kolejny fragment jest zawarty w Ewangelii Jana w 19 i będziemy czytać wiersze od 10 do 11. Bardzo znana sytuacja. Jezus staje tutaj przed prefektem Judei, którym był Poncjusz Piłat. I mowa tutaj jest o takiej sytuacji. Wtedy Piłat powiedział do niego: nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę cię wypuścić? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech. Jezus podkreśla po raz kolejny: władza Piłata, którą on miał, którą on myślał, że to jest właśnie władza dla niego, którą oczywiście miał, była mu nadana skąd? Z góry. Jezus tutaj nie neguje, nie walczy z nim, nie buntuje się. To jest kolejna rzecz, która nam pokazuje, w jaki sposób mamy funkcjonować. Ja was gorąco zachęcam, abyśmy do tego po prostu nie wchodzili. Wiecie, czasem się może wydawać, że to my mamy wymierzać sprawiedliwość, że to my mamy właśnie ścigać ten aparat władzy, ale tak nie może być. To nie są nasze kompetencje. Nie wchodzimy w nasze kompetencje. Tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest rola Kościoła, ani rola nas jako jednostki, jako chrześcijan. To zrobi Bóg. Ci ludzie odpowiedzą za to na sądzie. Konsekwencje zostaną ich postępowania potępione, wyciągnięte. Pójdą tam, gdzie jest ich miejsce. Niestety oni nie mają tej świadomości. Ale my właśnie mamy tą świadomość. Więc uważajmy na to, bo to jest bardzo niebezpieczne. I kończąc, chciałbym zostawić was z pewnego rodzaju takim pytaniem, taką myślą, którą z nami się podzielił na seminarium pastor Piotr Grzesiek. Czasem mamy taki luźny czas, gdzieś tam 15 końcowych minut na seminarium. Pastorzy mówią, abyśmy im zadawali pytania, co chcemy na dany temat, to oni postarają się udzielić jakiejś informacji, a czasem mają dla nas jakieś takie perełki, rzucają coś, co powoduje, że powinniśmy się nad czymś zastanowić i pomyśleć. I pastor Piotr powiedział coś takiego. Czy zapytał się nas, czy Pan Bóg ma jakąś wadę? Od razu takie dziwne miny, my studenci, coś takiego bulwersującego, no o co tutaj chodzi? Pastor Piotr ma niesamowite poczucie humoru i od razu wiedziałem, że tutaj jest pytanie, które ma podwójne dno. Na pewno coś tutaj będzie ciekawego. Potem się nas zapytał, czy możemy w ogóle myśleć w takiej kategorii, że Bóg posiada jakąś wadę. Przecież wydaje nam się to, że jest to niedorzeczne, że jest to niemożliwe. Ale wiecie, odpowiedź była bardzo ciekawa, bardzo mnie poruszyła. Bóg ma jedną wadę. On nigdy nie odrzuci człowieka sprzed jego tronu, który przyjdzie, pragnie zmiany, który chce skruszyć swoje serce i chce podążać za nim. Zgodzicie się z tym? Czy to mogłaby być wada Pana Boga? Ale to jest wspaniała wada. Ja bym powiedział, że to jest nawet jego zaleta. I z tym was chciałbym was dzisiaj zostawić i być może Tak jak już tutaj śpiewaliśmy, jesteście dzisiaj utrudzeni, jesteście dzisiaj zmęczeni, borykacie się z jakimiś problemami, które pukają do drzwi waszego serca, nie potraficie po prostu sobie dać z nimi rady. To przychodzi jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, próbowaliście, ale dalej upadacie. Dzisiaj jest dzień, w którym też śpiewaliśmy, możemy przyjść do Jego tronu. Możesz zrobić akt odwagi, wyjść tutaj do przodu, podczas gdy zespół będzie grał, i poprosić o modlitwę. Są bracia, siostry, które do ciebie podejdą. Nie zmarnuj tej okazji, nie zmarnuj tej chwili. Rozpraw się z grzechem, jeżeli oczywiście w nim żyjesz. Jeżeli nie, to chwała Bogu, żyj dalej błogosławionym życiem. Możesz to tu dzisiaj zostawić. Ja się z swoim grzechem zmagałem 2 lata. 2 lata. I jest to przestroga dla nas. To nie jest tak, że my teraz jesteśmy tutaj tacy święci, że nie popełniamy żadnych błędów. Błędy się zdarzają, porażki się zdarzają. Grunt to umieć się z nich pozbierać i wstać znowu i iść dalej. Ale nie zrobimy tego sami. Może to zrobić tylko i wyłącznie Bóg przez pryzmat Jego mocy. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz zrobić ten krok, aktu odwagi, przyjść tutaj i pokazać Bogu, że chcesz coś z tym zrobić, że chcesz się z tym rozprawić, że chcesz stąd wyjść i nie wrócić już taki sam. Także zachęcam was, bracia i siostry. Ja wiem, że czasem jest to niekomfortowe, że się tego boimy i że się tego wstydzimy. Sam to przerabiałem nieraz, ale Bóg ma dla nas dzisiaj uwolnienie. Amen.